Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
No tak, czas szybko biegnie. Tak szybko, że nawet nie spostrzegliśmy i kolejny sezon prawie za nami, artystyczny sezon. Dzisiaj będziemy starali się podsumowywać już sezon 2017-18, a w studiu goście Maciej Figas, dyrektor Opery Nowa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Marek Czekała, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Witam serdecznie.
I Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej.
Dzień dobry.
Będziemy się wznosili na wyżyny sztuk. Tak zwana sztuka wysoka jednak istnieje i tutaj nie będziemy dyskutować, czy mamy sztukę wysoką, czy też nie. Jaki to był sezon? Mamy takie spektakularne wydarzenia w panów instytucjach. Maciej Puto.
Pracowity jak zwykle. Bardzo dużo koncertów. Koncertów wyjazdowych. Ilość podać, a nie wziąłem ze sobą sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego.
W tych statystykach to tam są zabójcze liczby.
Jest naprawdę bardzo dużo. No, samych audycji dla dzieci i młodzieży to ponad 1400.
A gdybyś miał wypowiedzieć taki najważniejszy koncert, no,
zaczęliśmy z dużym przytupem, recitalem gwiazdy światowych scen operowych.
Aleksandra Kurzak.
Aleksandra Kurzak wystąpiła na inauguracji.
No tego zazdrości Maciej Figas.
5. Festiwalu Muzycznego. Rzeczywiście było to bardzo duże wydarzenie, obiło się szerokim echem nie tylko w naszym województwie, ale i szeroko, myślę, w całej Polsce. W północnej na pewno, bo mieliśmy gości z wielu miast Polski.
Sympatycznie byłoby mieć taką gwiazdę, prawda, w jakimś spektaklu.
Ja myślę, że moja księgowa nie podziela tej opinii. Ale oczywiście tak, trochę zazdroszczę dyrektorowi Filharmonii, że taki koncert mógł zorganizować. My trochę inną politykę prowadzimy, jak Państwo doskonale wiedzą. Stawiamy na bardzo wyrównany poziom nawet szeregowych, tak zwanych szeregowych spektakli. A na te gwiazdy poczekamy, kiedy pojawią się dodatkowe pieniądze.
No ja już bym mogła wskazać kilka gwiazd w zespole Opery Nowa. I tak trzymam kciuki, żeby nie wyfrunęły te gwiazdy.
One wyfruną, pani redaktor, to nie miejmy cienia złudzeń. Zresztą Tadeusz Szlenkier jest już jedną...
Już wyfrunął.
Już właśnie wyfrunął, albo można powiedzieć jedną nogą jest poza operą, bo tą drugą twierdzi, że dał sobie wmurować w gmach Opery Nowa.
A Łukasz Goliński też sobie dał wmurować jedną nogę?
Łukasz Goliński dokładnie rozmawiał ze mną kilka dni temu i też ma ten sam dylemat co Tadziu, ale dla honoru domu chcemy, żeby jeszcze pozostał w gronie naszych solistów, ale jest to już, co tu dużo mówić, baryton, który robi europejską karierę po Londynie, za chwilę Sztokholm, Frankfurt. No, jesteśmy z tego bardzo dumni.
Spektakularne wydarzenie w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej.
Było ich kilka według mnie. Dla mnie interesujący był występ oczywiście Leszka Możdżera. To było duże wydarzenie, choćby dlatego, że występuje jak zawsze na boso, to chciałem powiedzieć. Druga rzecz to dzięki dużej pomocy Opery Nowa Bydgoszczy wystawiliśmy Carmen z dużym sukcesem. Było to duże widowisko, bardzo gorąco przyjęte. No i myślę, że równie dużym wydarzeniem była wizyta Westwater Art, fotografii ze Stanów Zjednoczonych, czyli duża doza dobrej muzyki, a do tego fantastyczne zdjęcia, dopasowane do obrazu, do muzyki.
Czyli tak jeszcze mówiąc o Carmen, przykrywacie ten brak opery, współpracując z Operą Nowa, tak?
No, doszliśmy do wniosku, że niby Bydgoszcz nie jest tak daleko, ale możemy też mieszkańcom zaproponować na miejscu dobre widowisko i jestem przekonany, że zostało ono dobrze ocenione i nam się to udało.
No to są zawsze dylematy dyrektorów instytucji, jak prowadzić dany sezon, żeby po pierwsze zmieścić się w swoim budżecie, ale żeby to był kolejny spektakularny sezon, tak? Dyrektor Maciej Figas.
Dokładnie tak. Wracając do tego poprzedniego wątku, to...
Do wątku Carmen, czy do wątku
operowego w filharmoniach, to ja zawsze na przestrzeni tych ostatnich lat zawsze powtarzałem, że z jednej strony są tacy, którzy mówią o tym, że mamy do czynienia z kryzysem opery, podczas gdy filharmonie bardzo chętnie sięgają po akurat tę dziedzinę sztuki, prezentując tytuły operowe w przekroju, co świadczy, że jednak popyt na nie ciągle Ciągle jest. A co do sezonu artystycznego, oczywiście mamy kolejny za sobą i kolejny też jubileusz, który zawsze stresuje, no przede wszystkim dyrektora. Mówię tu o 25. Bydgoskim Festiwalu Operowym. Mam nadzieję, że udanym i czekamy, żeby zamknąć go od strony finansowej, ale wszystko wygląda na to, że skończy się to pomyślnie. Mam nadzieję, że jego program przyniósł satysfakcję wszystkim tym, którzy przez te 24 lata przyglądali się formule festiwalowej, a także są zadowoleni z naszej premiery Romeo i Julii Prokofiewa.
Ale to nie była fanaberia dyrektora Macieja Figasa, żeby przedstawić na 25. festiwalu właściwie same zespoły zagraniczne. Myślę, że warto było.
Znaczy, nie nazwałbym tego fanaberią. Ja zawsze podkreślałem na przestrzeni tego ćwierćwiecza, że mamy aspirację, żeby te zespoły były nie tylko krajowymi zespołami, ale możliwie najlepszej jakości zespołami zagranicznymi. Oczywiście jeszcze te z najwyższej półki są poza naszym zasięgiem, głównie ze względów finansowych i ze względów na sposób planowania ich repertuaru, prawda? Musiałbym mieć gwarancje finansowe co najmniej na 2-3 lata naprzód, o czym zresztą przypominam za każdym razem panu marszałkowi i panu prezydentowi. Ale i myślę, że i po te zespoły z czasem za jakiś czas sięgniemy.
Też Toruńska Orkiestra Symfoniczna musi ten budżet tak kleić, żeby...
No, to jest zawsze najtrudniejsze. Łatwiej byłoby mieć duże pieniądze, wybierać sobie artystów, dyrygentów, no ale wiadomo, tak nie jest.
Wtedy więc... każdy by mógł być dyrektorem.
No właśnie. Ale mimo tego budżetu, jaki posiadamy, wydaje mi się, że udało nam się ściągnąć do Torunia bardzo interesujących artystów. A przede wszystkim dumni jesteśmy z tego, że udało nam się zaprezentować w jednym sezonie ponad 10 premier muzycznych, utworów, które nigdy w Toruniu nie były wykonywane. I to takich jak trzeci koncert fortepianowy Prokofiewa, czy Planety Holsta, które będą już niedługo, czy druga symfonia Mahlera. To są rzeczy, które nigdy w Toruniu nie miały miejsca, a w tym sezonie się udało. Także oprócz tego, że gramy oczywiście opery, gramy również muzykę klasyczną i staramy się ten typ repertuaru rozwijać w Toruniu.
A w Filharmonii nie ma oper?
Bywają, oczywiście, że bywają, nie tylko...
Ale we fragmentach najczęściej.
We fragmentach. No, ostatnio mieliśmy sporą dawkę operetek podczas tenoriady, a bardzo ciepło przyjęte show,
bo
to było
tak,
show, to było typowe show, bardzo ciepło przyjęte przez publiczność, show multimedialne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wrzucić to show do sieci, tak żeby również internauci mogli obejrzeć.
Znowu będzie wszystko... tenoriada, czy już
nie, planujemy sopraniadę tym razem.
Poczekamy na basiadę też.
To wszystko zależy od funduszy, jakie będziemy mieli. To będzie chyba basoneria się nazywało.
O, to jest bardzo blisko słowa niepopularnego dzisiaj, panie dyrektorze. Proszę być ostrożny.
Proszę uważać. Tak.
Wszyscy oczywiście narzekamy na fundusze. Też mam powody do narzekania, ponieważ no, dostaliśmy taką niemiłą informację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że na nadchodzący festiwal dostaniemy dosłownie, dokładnie połowę tej kwoty, którą otrzymaliśmy w roku ubiegłym. Ale mam też dobre informacje. Udaje nam się pozyskiwać sponsorów. Ten sezon, ten nowy strategiczny sponsor dla Filharmonii z pieniędzmi, które Filharmonia od sponsora chyba jeszcze nigdy wcześniej nie widziała. Także są pewne minusy, ale są też plusy, jeżeli chodzi o finanse.
Żeby nam te plusy nie przesłonił tych minusów.
Tak jest. No ale tak, nie ma pieniędzy, to jest źle. Są pieniądze, to też trudno je wydać.
Tutaj, oj, tak.
Tutaj mam na myśli pieniądze unijne, które zarówno i Filharmonia, i Opera, Toruńska Orkiestra Symfoniczna też.
My sobie poradzimy z wydaniem, tak. Proszę się nie obawiać.
Trzymamy kciuki.
13 milionów, to nie jest tak łatwo wydać.
My 15 milionów.
15, przepraszam. 15 milionów. Tutaj 13.
Ponad 13, tak, w naszym przypadku. Z tym, że my już gro tych środków wydaliśmy w zeszłym roku. Tak, teraz przystępujemy do drugiej części prac remontowych. Właśnie w okresie letnim między innymi zrywamy całą podłogę sceniczną i na zasceniu i w kieszeniach scenicznych. Będziemy ją wymieniać. Ona tak trzeszczy, że utrudnia nam nagranie, które dokładnie dzisiaj, nagranie Halki, rozpoczynamy, więc trochę drżę o jego przebieg.
Po pierwsze trzeszcze, a po drugie jest niebezpieczna chyba dla baletu.
O tym to już nie mówię, tak. Rzeczywiście moi tancerze przyzwyczaili się już do unikania pewnych fragmentów sceny, wiedząc, że tam mogą na nich czyhać no, różne przykre niespodzianki.
Na co będą wydane pieniądze?
Przede wszystkim na instrumenty. Milionów? Przede wszystkim na instrumenty. Wszystkie instrumenty oprócz skrzypiec i altówek. Kupujemy dosłownie wszystko. Właśnie teraz, no mniej więcej o tej porze w Hamburgu jest ekipa naszych specjalistów, którzy wybierają jeden z fortepianów zaprezentowanych przez jedną z firm, czołowych firm światowych.
Dawno tak nie było, żeby można było, prawda, wydać...
No tak, ostatnio Filharmonia Pomorska fortepian kupowała chyba z 12 lat temu, a fortepiany są to takie instrumenty, które najszybciej się starzeją.
Tak,
przeciwieństwie do skrzypiec na przykład, które im starsze, tym lepsze. Fortepian koncertowy, no 10 lat to jest maksimum. A przecież czekają nas koncerty i Leszka Możdżera, i Rafała Blechacza.
A Leszek Możdżer chyba ze swoim fortepianem przyjeżdża, czy nie?
Nie, grał na naszym, mam naprawdę dobre instrumenty, tutaj nie ma problemu. Jeszcze tylko powiem, że ten projekt unijny, o którym rozmawiacie państwo, jak gdyby nas nie dotyczy, bo my jako naszym organizatorem jest gmina i wtedy nie mogliśmy brać udziału w tym konkursie, dlatego brakuje nam tych milionów.
Mamy tylko niestety zakupy instrumentów. Nie mogliśmy pozyskać pieniędzy na inwestycje budowlane. A mimo wszystko taką inwestycję robimy, bo za dni kilka do Filharmonii wchodzi ekipa budowlańców, którzy będą wstawiać windę. I na jubileusz 60-lecia gmachu Filharmonii Pomorskiej, no po raz pierwszy w historii tego gmachu, melomani będą mogli pojechać z parteru na pierwsze
piętro. Może być tak, że będziecie mieć w Filharmonii nowe instrumenty, nowe nagłośnienie, oświetlenie, a nie będzie rozbudowy tej Filharmonii?
Wszystko może się zdarzyć. Kim Jong-un może odpalić rakiety atomowe.
Oj.
Ale my nie możemy w ten sposób myśleć. Ja rozumiem, że powstanie spółka inwestycyjna, która zajmie się rozbudową między innymi Filharmonii i Opery, i w tym kierunku działamy.
Ile fortepianów kupujecie?
W sumie będzie 6. 2 koncertowe i 4 mniejsze.
A Opera tylko 2 fortepiany.
Na które czeka zresztą ponad 25 lat, ale my zadowolimy się jednym dużym koncertowym na dużej scenie i mniejszym w sali kameralnej.
Skoro się tak szybko starzeją, tak?
Właśnie, tę informację o starzeniu się przyjąłem z lekkim zaskoczeniem i z przykrością. No ale trudno, za 10 lat będziemy się starać o kolejne.
Żeby nie było, że my w ogóle nic nie kupujemy, to oczywiście też kupujemy. Długo oczekiwany jest klarnet, naprawdę to instrument niezbędny w naszej działalności i nowy fagot, na tyle nas w tej chwili stać i parę dodatków, to tak będzie wyglądało.
Chociaż coś,
no. Albo i ten esklarnet uratuje nas, bo w wielu utworach jest potrzebne i ciągłe pożyczanie to jest rzeczą...
Pożyczacie klarnet?
No, wie pani, redaktor musi...
Marek się ciągle tłumaczy, bo chyba pan prezydent Zaleski słucha tej audycji namiętnie, ma odnoszę takie wrażenie.
Za moment wracamy do naszej rozmowy.
Walking the street.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dzisiaj sobie robimy takie małe podsumowanie sezonu, który się kończy, ale też mówić będziemy o tym, co przed nami. Jeszcze w tym sezonie nagranie Halki.
Tak, ono dzisiaj się dokładnie rozpoczyna.
Za pół godziny.
Tak.
Za pół godziny nagranie Halki i to już będzie materiał, który się pojawi w roku moniuszkowskim.
Mamy taką nadzieję, tak. Przypominam, że rok 2019 jest rokiem moniuszkowskim i mamy nadzieję, że poza premierą Strasznego Dworu, którą mogę już dzisiaj zapowiedzieć jako inaugurację kolejnego bydgoskiego festiwalu operowego, ukaże się również właśnie płyta DVD z naszą Halką.
Aż dąży się ukazać, bo pan dyrektor jest znany z tego, że cyzeluje te nagrania.
Dlatego na wszelki wypadek pan dyrektor Wajrak będzie to przygotowywał i cyzelował. Może zrobi to szybciej i sprawniej. Ja bardziej się martwię o stronę finansową, mówiąc szczerze, bo rok moniuszkowski już niedługo, a na razie ani słychu, ani widu jakichkolwiek dodatkowych środków. Zresztą to samo dotyczy słynnego programu Niepodległa, która dotyczy stulecia niepodległości w listopadzie, a póki co, poza wstępną życzliwością pana wojewody Bogdanowicza, to niczym więcej nie zaowocowała. Nie ma żadnych pieniędzy na ten cel, przynajmniej dla Opery Nowa.
I dla innych instytucji, które są współprowadzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. No niestety.
No niestety, takie kryteria ustalono, trochę mało szczęśliwe. No ale czekamy. Każdy z nas, myślę, zaplanował coś w związku z tym wyjątkowym dniem. No i mam nadzieję, że nie wyjdziemy na lekko naiwnych.
A wracając do Halki, to będą nagrania, najpierw robicie nagrania audio.
Tak, potem najpierw nagrywamy ścieżkę dźwiękową, a jak ona będzie zmontowana, to wówczas przystępujemy do sesji wideo.
To jest żmudna praca, powiedzmy.
No przed chwilą pani redaktor powiedziała.
Nie, to już mówię o tym cyzelowaniu, to podczas montażu, ale o samym żmudnym nagraniu.
Tak, tak, tak. To jest taki tydzień wyjęty z życia, jeżeli nie więcej niż tydzień, zobaczymy.
A Filharmonia Pomorska coś szykuje na najbliższe jeszcze dni?
Przede wszystkim wyjazdy. Z dwoma koncertami wyjeżdżamy do Warszawy. 26. Orkiestra Symfoniczna gra w dawnym kinie Palladium na zaproszenie tamtejszego środowiska, które organizuje 99. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego. I grać będziemy m.in. uwerturę fantastyczną Bajka Moniuszki czy Paderewskiego uwerturę i fantazję polską. Dyryguje Anna Duczmal-Mróz, a przy fortepianie Takashi Yamamoto. Drugi z koncertów warszawskich to jest projekt wspólny Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego i Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Paderewskiemu gramy rekwiem Mozarta w miejscu, gdzie złożone są jego prochy, czyli w Archikatedrze Warszawskiej. Wcześniej, godzinę przed koncertem, w intencji świętej pamięci Paderewskiego, kardynał Nycz odprawi nabożeństwo żałobne.
Te koncerty nie będą powtarzane tutaj w Bydgoszczy?
Nie, to są koncerty wyjazdowe, ale jak zwykle za nami jedzie cały autobus fanów, melomanów.
To jest w ogóle fantastyczne, że rzeczywiście jest
i w Poznaniu
stały
z nami
skład.
Byli i w Gdańsku, i w Oliwie podczas koncertu, i w Łodzi kiedyś. No, mamy grupę co najmniej 50 melomanów. Kto pierwszy wykupi bilet, ten lepszy. I jadą za nami autokarem.
I mamy zakończenie sezonu tutaj.
I zakończenie sezonu 15 mamy koncert Kilarowski, to już w najbliższy piątek. No ale oczywiście już plany szerokie na przyszły sezon. Już w sierpniu przecież zaczynamy tradycyjnie koncertem w Nieszawie, gdzie śpiewać będzie m.in. laureat ostatniej tenoriady. Zaplanowaliśmy również koncert.
Czyli powiedzmy, kto był laureatem.
Łukasz Ratajczak, pewnie przyszły solista Opery Nowa.
Tak czy nie? To mamy jakiegoś newsa?
No proszę nie wymuszać takiej decyzji kadrowych. Przepraszam bardzo.
To nie ja, to on.
Jeszcze dodam, że zbieżność nazwisk oczywiście przypadkowa. Nie ma nic wspólnego z Januszem i z Małgorzatą Ratajczakiem.
To nic, że podczas jubileuszu śpiewała jako syn.
To był żart, oczywiście, proszę państwa. Jest synem państwa Ratajczaka.
Tak. A ostatniego sierpnia zapraszamy na dosyć nietypowy koncert. Będzie to właściwie recital Joanny Zagdańskiej przygotowany od strony aranżacyjnej przez Adama Lemańczyka, oczywiście z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Kapela Bydgoszczensis. No i we wrześniu to już oczywiście festiwal, 56. Bydgoski Festiwal Muzyczny, Kontrasty Niepodległa. Już opublikowaliśmy plakat festiwalowy, który jest wynikiem naszej współpracy z Gdańską Akademią Sztuk Pięknych, z tamtejszym Wydziałem Grafiki. Można już go widzieć na słupach ogłoszeniowych.
Czerwone tło.
Czerwone tło.
A tutaj też mamy czerwone
też
tło.
Też mamy czerwone tło. Tak. A tu jeszcze mamy czarne elementy.
Tu, mówiąc tutaj, to muszę Państwu wyjaśnić. Mówię o 22. Międzynarodowym Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura, to w Toruniu. A trochę się zdziwiłam, szczerze mówiąc, bo logo zaprezentowane przez Filharmonię Pomorską, logo Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, też jest w takich barwach czerwono.
A to zupełnie przypadek, bo to jest tak. Efekt konkursowy. Tym razem współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika zaowocowała właśnie tym pięknym plakatem, który będzie plakatem festiwalu. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi, można już o
Toruńską? Bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, to oczywiście też kończymy sezon w piątek, 15 czerwca. Kończymy Carminą Buraną, ale nie kończymy pracy. Przed nami lato i 22. festiwal, tak jak Magdo wspomniałaś. I nie chcę mówić o całym festiwalu, bo to są 23 wydarzenia. Więc
tak,
trochę
od
tego
22 czerwca do 2 września.
Ale jeżeli mogę, to powiem tylko o inauguracji, o zakończeniu, bo rozpoczynamy drugą symfonię Gustawa Mahlera Zmartwychwstanie, ale ciekawostką jest fakt, że w ramach 40-lecia współpracy Torunia z Göttingą na ten koncert do Torunia przyjeżdża Göttingen Symphony Orchestra i dwa chóry z Göttingi. W sumie na scenie na Jordankach pojawi się prawie 200 wykonawców. Do tego pani Jadwiga Rappe-Alt i pani Ewa Biegas Sopran. Będzie to z pewnością niezwykłe wydarzenie. Nie tylko w skali Torunia, ale myślę, że i Polski. Rzadko kiedy na scenie gromadzimy taką liczbę wykonawców. A tydzień później, 29, ten sam koncert powtarzamy w Göttingen. Jedziemy do Göttingi, gdzie powtarzamy ten sam koncert już też w ramach oczywiście tych 40.
Jeszcze powiedzmy, Jadwiga Rappe, świetna śpiewaczka, która w swoim życiorysie ma i Toruń, i Bydgoszcz przecież.
Tak, urodzona w Toruniu oczywiście.
A potem mieszkała w Bydgoszczy. Nawet opowiadała, jak się kiedyś zagubiła w Bydgoszczy.
Także bardzo się cieszymy, że pani Jadwiga będzie właśnie z nami na tych koncertach.
To jest zakończenie?
A zakończenie to przyjeżdża do nas chór z Teksasu i tutaj znowu o operze Porgy and Bess, George'a Gershwina w wersji koncertowej. Oryginalne głosy z tamtych stron, myślę, że dodadzą takiego ciekawego elementu.
Na pewno dyrektor Maciej Figas się zjawi na zakończeniu.
Zaproszenie otwarte, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
Zaraz załatwiam zaproszenie.
Zawsze. To ja na koncert tego chóru zapraszam również do Filharmonii Pomorskiej.
Kiedy?
9 września.
No proszę bardzo, jaka piękna współpraca. Czy to tak wyszło po prostu?
Współpraca, oczywiście.
Że współpraca.
Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka przez V. Dyrektor Figas aż się uśmiechnął.
Tak, tak, wszyscy nawiązują, widzę apteki Nowa, a teraz widzę Nowa Festiwal, także rzeczywiście jesteśmy popularni.
Ktoś zapoczątkował to, tak? Opera Nowa.
Ale pan dyrektor wie, o co chodzi.
Nie żartuję, Marek, oczywiście.
Oczywiście to sponsor, także dlatego...
Dlatego tak jest.
Dlatego tak jest. No, oczywiście honorujemy naszych sponsorów również w taki sposób.
Za moment wracamy do naszej rozmowy.
Choć znajdziemy tylko nasze miejsce, wymyślimy słowa, których oprócz nas nie zrozumie nikt. Tu, na krzewie wytniemy, wyryjemy serce. Tyrutataj, tyrutataj, jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrutataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrutataj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tyrutataj. Wyryjemy serca dwa. Tyrutataj, tyrutataj, jak gdyby przed nami nie robił tego nikt. Tyrutataj, to jest właśnie szczęście, ty i ja, to właśnie to miejsce. Tyrutataj, po co więcej, gdy ty i ja, po co nam więcej, gdy tatai tu tatai tu 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 ya tu 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 ai tu tatai tu tatai tu 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 ya tu 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 ai tu tatai tu tatai.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Czyli co, rozpoczynają się wakacje i nie wybieramy się nigdzie, my tylko siedzimy i delektujemy się sztuką w naszym regionie? Jest taka szansa? Marek Czekała tutaj.
No, jeżeli chodzi o nas, to absolutnie żadne wakacje. Jak już wspominałem, to jest drugi międzynarodowy festiwal. Dużo pracy, 23 różne wydarzenia, bardzo zróżnicowany festiwal, dlatego ja nie chcę mówić o poszczególnych programach, bo każdy jest jak gdyby inny i chciałbym, aby każdy z słuchaczy, czy też
będziemy
z widzów...
Będziemy mówić na bieżąco o
oczywiście,
poszczególnych koncertach.
Każdy z widzów, bo również będą filmy muzyczne prezentowane, mógł sobie wybrać, dlatego polecam Państwu stronę mus-arch.pl mus-arch.pl muzykaarchitektura.pl. Tam znajdziecie Państwo szczegółowy program tego festiwalu, a jest naprawdę w czym wybierać. Polecam gorąco. Także myślę, że na razie tyle, jeżeli chodzi o działalność Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, bo w przyszłym roku mamy jubileusz, 40-lecie i myślę, że o tym szerzej też przejdziemy.
Maluch.
Same jubileusze, prawda? W przyszłym roku.
Maluch.
No tutaj 60-lecie gmachu.
Ja wiem, nie, ja sobie zdaję sprawę, że jesteśmy bardzo młodzi. Nawet... Ale już dojrzeli.
Takim oczkiem w głowie. Dawniej to było tak, że instytucje na wakacje po prostu zamykały szczelnie swoje drzwi i się pojawiały z początkiem września. Teraz już tak nie ma.
No nie, pewnie może nie na takie informacje radiosłuchacze czekają. My akurat skupimy się nie na działalności artystycznej, a na zabezpieczeniu wszystkiego, co mamy przed czekającymi nas robotami budowlanymi. Może to brzmi trywialnie, natomiast proszę mi wierzyć, że zerwanie desek scenicznych oznacza wszędobylski kurz i konieczność zabezpieczenia wszystkich reflektorów, zamontowania wszystkich urządzeń akustycznych, szczególnie tych, które zakupiliśmy w ostatnim roku, zabezpieczenia foteli, widowni i tak dalej, i tak dalej. To jest no, ciężka praca dla wielu osób po to, żeby w wrześniu można było otworzyć podwoje i prezentować normalnie przedstawienia.
A kiedy tak praktycznie rozpocznie się budowa czwartego kręgu?
Mam nadzieję, że dzisiaj za 2 godziny i 15 minut, to znaczy anonsuję tym samym uroczyste podpisanie listu intencyjnego, które będzie miało miejsce dzisiaj koło Opery Nowa w pobliżu amfiteatru, które z tego co wiem podpisze pan marszałek Całbecki, pan prezydent Bruski i moja skromna osoba, a będzie to list, który umożliwi rozpoczęcie tej inwestycji, czyli konkretnie zgodę na sfinansowanie dokumentacji budowlanej, a ona, jak wiemy, otwiera drogę do do tej inwestycji. Więc rzeczywiście dosyć uroczysty moment i bardzo optymistyczny dla myślę, nie tylko dla Opery Nowej, ale również dla Bydgoszczan, bo oznacza w przyszłości uporządkowanie tego dość nieciekawego fragmentu Bydgoszczy przed Operą Nowa.
Nasi słuchacze pewnie są bardzo ciekawi, co tam będzie w środku, w tym czwartym kręgu.
Ja nie chciałbym zdominować tej audycji, pani redaktor, ale w dużym skrócie powiem, że sala kameralna na 500 miejsc dla 500 widzów. Ta sala kameralna będzie też salą prób, jedyną tego typu salą, która będzie miała pełne wymiary sceny, czyli będzie umożliwiać dokładnie w skali scenicznej próby reżyserskie. Będzie też poszerzone foyer, które myślę, że będzie no, super atrakcją dla widzów, z przepiękną panoramą Wyspy Młyńskiej, Brdy, Starego Miasta i wreszcie sala, na którą zawsze czekał, poza tą salą prób oczywiście, salą, na którą czekał Marek Szydowicz, czyli sala projekcyjna na ostatnim piętrze i mam nadzieję, że żadne perturbacje nie wpłyną już na zaprojektowanie tej sali właśnie w tym czwartym kręgu.
No też właściwie bardzo by się przydała sala kameralna Filharmonii Pomorskiej.
No ona jest w planach oczywiście.
Jest w planach.
Tylko... Iłeczka w tej chwili po stronie samorządu miasta Bydgoszczy, ponieważ czekamy przez cały czas już od roku na uzgodnienie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. No spodziewamy się, że no może już po wakacjach te zmiany Rada Miasta wprowadzi, pan prezydent zaakceptuje i wtedy będziemy mieli prawo wydać choćby złotówkę w kierunku projektowania czy przygotowywania jakiegokolwiek projektu rozbudowy i remontu. W tej kolejności najpierw rozbudowy, a później remontu. Bo rozbudować się chcemy również o salę prób, o salę kameralną na 350 osób. I w momencie, kiedy już powstaną te przestrzenie, w których będziemy mogli przygotowywać produkcje koncertowe, wówczas oddamy do remontu stary gmach.
No też potrzebne wam są garderoby, bo te zaplecze całe Filharmonii Pomorskiej
zaplecze,
jest kiepskie.
Którego zwykle widownia nie dostrzega,
tak jest.
Ale ono jest niezbędne.
No powiedzmy, że mamy właściwie 3 małe garderoby i 2 duże dla zespołów.
No dodajmy jeszcze, że są bardzo ładne.
No są śliczne, no, ale to trochę za mało.
Ale małe, ale niestety. Za małe, stanowczo za małe.
Marek Czekała jest dobry akurat w punkcie.
Nie, ale ja tak pamiętam, jak jeździliśmy kiedyś po Hiszpanii, te piękne hiszpańskie teatry, piękne miejsca dla publiczności, piękne sceny i zaplecze. Kurz,
koszmar.
Pył i koszmar. Futerały rozkładane gdzieś tam pod ścianami. I to tak zazwyczaj wygląda życie artysty.
Także... No, ale większość obiektów tak jest.
Ale tak nie wygląda życie artysty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Nie, mamy nową siedzibę, oczywiście mamy ten komfort, to prawda. O tyle też mamy pewien komfort i dyskomfort, że nie administrujemy tym gmachem. Jak gdyby nie stanowi on dla nas problemu, więc jeżeli coś tam się psuje, czy trzeba coś wyremontować, poprawić, to jakby nie nasz problem, skupiamy się tylko na naszych pracach artystycznych. Z drugiej strony to ma swoje wady, bo nie zarabiamy na tym budynku oczywiście.
Tak. Zawsze wszystko ma swoje
zalety
wady
i wady,
tak jest. Najbliższa premiera w Operze Nowa?
Awantura w Recco, czyli Drzewko Wolności, brzmi intrygująco. Jest to opera komiczna współczesnego polskiego kompozytora Macieja Małeckiego z tekstem, z librettem nieżyjącego już Wojciecha Młynarskiego. Przygotuje ją Maciej Wojtyszko, znakomity reżyser, a wspomniana Anna Duszmal-Mróz będzie kierownikiem muzycznym tej premiery. Tytuł został wybrany nie bez przyczyny, tak jak już wcześniej mówiłem, stulecie niepodległości, historia legionisty we Włoszech z bardzo sympatyczną muzyką Małeckiego. Proszę nie zrażać się tym przymiotnikiem współczesny kompozytor, bo muzyka
teraz
jest...
Teraz się inaczej komponuje.
I muzyka jest bardzo sympatyczna i mam nadzieję, że sprawimy bydgoskim melomanom no, miłą niespodziankę.
A Filharmonia Pomorska kiedy rozpoczyna festiwal?
Festiwal rozpoczynamy 14 września. Potrwa on do pierwszych dni października. Wśród wykonawców m.in. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Chór Filharmonii Narodowej i wspomniany już Leszek Możdżer, Bomsori Kim z Rafałem Blechaczem, a Barok Quartet Berlin, i wiele, wiele innych atrakcyjnych nazwisk i zespołów. Koncertować będziemy w naszej filharmonii i jeden z koncertów będzie koncertem wyjazdowym, dokładnie w kościele w Tucholi. Zaprezentujemy trzecią symfonię pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. A w przyszłym sezonie no też kilka nowości. Już teraz mogę zapowiedzieć prawykonanie, światowe prawykonanie Rekwiem Krzysztofa Herdzina, które będzie miało miejsce w kwietniu. W kwietniu przyszłego roku.
Już nawet ma zaproszonych solistów.
Tak, uzgodnionych i zaproszonych solistów. Jest to m.in. Andrzej Lampert, Olga Pasiecznik i...
I
jeszcze jeden baryton. nazwisko w tej chwili mi uleciało. Że mamy już oczywiście też przygotowany repertuar na koncerty sylwestrowe pod hasłem muzyki polskiej tym razem.
A kolejny sezon Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod kierownictwem Mariusza Smolija.
Mariusza Smolija i on też zacznie ten sezon 9 września. Będziemy kontynuować nasz cykl Siły Natury. To taki mini festiwal nawiązujący do właśnie sił natury, ale również tak jak i dyrektor Puto powiedział, my również jesteśmy już przy Sylwestrze, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani.
Matko, naprawdę?
No już jesteśmy przy zakończeniu kolejnego sezonu też oczywiście. No ale u nas będzie Elvis Presley rządził, także też zapraszamy na nasze koncerty.
Jakiegoś sobowtóra będziecie mieć też?
Nie będziemy aż tak daleko sięgać. Szczegóły w opracowywaniu, ale będziemy mieli Amosa Talmona, to taki dyrygent z Izraela, który dosyć dobrze to prowadzi, fajnie to robi, także...
Już dyrektor Maciej Figas też jest przy Sylwestrze? Myślami?
Oczywiście. Mamy już zakontraktowanego prowadzącego.
Konferansjera.
Tak, konferansjera, który będzie bawić w publiczność. Nazwiska nie zdradzę.
Mężczyzna czy kobieta?
Mężczyzna.
Był już kiedyś, czy nie było go?
Był już kiedyś. I tak jeszcze 3 pytania i dojdziemy do nas.
To będzie Artur Andrus.
Nieprawda.
Albo Piotr Bałtroczyk.
Dementuję.
Drodzy panowie, życzę wspaniałych wakacji. Trochę będziecie odpoczywać, czy też nie?
No, znajdziecie.
Między koncertami Marek czekała.
Mamy nadzieję, tak.
Ale mundial jeszcze przed nami.
Co to jest?
To takich 11 z jednej strony, 11 z drugiej strony i piłka w środku.
To taka tenoriada z piłką w środku.
To tych 11 nie stanowi, ale to tysiące na trybunach stanowią sile tego futbolu.
Nie będziecie oglądać?
Nie, no będziemy. No
coś ja będziemy będę oglądać, oczywiście, że tak.
Jeszcze podpowiem, że Polacy też tam występują.
Poważnie?
Mhm.
Aha. No to dobrze, im życzymy.
To stąd ta chryja oglika. Teraz rozumiem.
Dobrze, im życzymy w takim razie.
Oczywiście.
Marek Czekała, Maciej Puto, Maciej Figas. Bardzo panom dziękuję. Miłego dnia życzę.
Również.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.